Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj tyle tego nazbierałem, że nie wiem, czy się tu zmieszczę. Jakoś muszę to poobracać. Zacznę dzisiaj od zdjęcia. Proszę o wyświetlenie. O, małe to zdjęcie, ale mam nadzieję, że coś widzicie. Przeczytam wam opis tego produktu, na który przypadkowo trafiłem na internecie. Przeczytam wam opis z internetu tego. Bible Box to kostki kazaniowe dla księży i nie tylko. Szukasz kazania w internecie? Ściągasz homilię na niedzielę? Oto gadżet, dzięki któremu potrenujesz biblijne opowieści, zainspirujesz się i do końca życia nie będziesz musiał kupować gotowców. Brak ci słów? Oto gadżet, który wyczuli cię na słowo. Losuj, rzucaj i głoś Ewangelię. Świetna zabawa, dzięki której potrenujesz umiejętności logicznego wypowiadania się na biblijne tematy w każdych warunkach pod presją czasu i publiczności. Tak, jakby wam się, bracia i siostry, podobało, gdybym kupił sobie takie kostki i w domu przed kazaniem rzucał i potem, prawda, losował, co tu wam mam powiedzieć. Losował w ten sposób kazanie. Czy to by było fajne, czy to by się wam raczej tak średnio wydawało dobre i Boże? I dzisiejszy mój tytuł kazania jest z tym powiązany. Tytuł brzmi: Nie graj z Bogiem w kości. Taki jest tytuł mojego dzisiejszego kazania. No i oczywiście zakładam, że nikt z was kostek kazaniowych w domu nie ma, no więc może się zastanawiacie, w jaki sposób ja albo wy możemy grać z Bogiem w kości. Myślę, że jest kilka takich sfer. Pastor Janusz już trochę zapowiedział w jakiś sposób, o czym będę mówił. Ponieważ myślę, że jest kilka takich sfer w naszym życiu, w których jesteśmy do tego po części zmuszeni, żeby odczytywać wyniki, co jest Boże, a co jest nieboże. I na przykład ostatnio się nad tym zastanawiałem, kiedy przychodzą różne doświadczenia, to zwróciłem na to uwagę, że czasem się komuś przyjdzie takie doświadczenie, zepsuje samochód i niektórzy ludzie z taką pewnością siebie potrafią powiedzieć, że szatan ich atakuje, bo im się samochód zepsuł. Albo bo tam coś innego się dzieje. A inni ludzie mówią, no auto mi się zepsuło, przechodzę przez próbę. Ja zachodzę w głowę i się zastanawiam, skąd ten ktoś wie, czy to auto jak mu się zepsuło, to czego szatan atakuje, czy on próbę przechodzi. Skąd ten ktoś ma takie rozeznanie? Chciałbym przeczytać Księgę Joba, 9 rozdział. I przeczytam od 15 rozdziału do 24. Księga Joba, 9 rozdział, przepraszam, od 15 wersetu do 24. Choćbym i miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Choćbym go wzywał, a on by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jeżeli chodzi o siłę mocarza, oto on ją ma, a jeżeli o sąd, to kto go pozwie? Choćbym i miał słuszność, to moje własne usta potępiłyby mnie. I choćbym i był niewinny, to i tak uznałbym mnie za winnego. Jestem niewinny, nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno, dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów, a jeżeli nie on, któż to czyni? Tutaj wiemy, że Job przechodził przez straszne doświadczenia i większość tej księgi jest trochę takim jego polemiką z jego przyjaciółmi i w jakimś sensie z Bogiem na ten temat, dlaczego Bóg mu to wszystko uczynił, dlaczego Bóg go tak doświadczył. Ale my z perspektywy tego, że mamy już Boże Słowo, wiemy, że to nie Bóg zrobił te wszystkie rzeczy Jobowi, tylko właśnie szatan. My to już dzisiaj z tej perspektywy wiemy, ale Job, kiedy był w tej sytuacji, to się po prostu pomylił, tak można by było powiedzieć. Źle to rozeznał, źle to rozważył, myślał, że to Bóg. Jak to możemy właśnie przenieść na nasze życie? Kiedy są różne wydarzenia, kiedy dzieją się różne doświadczenia w naszym życiu, czy mamy taką śmiałość, żeby z pewnością oceniać, że to Bóg albo że to szatan? A wiecie, jeszcze jest trzecia opcja, że po prostu mogło się tak zdarzyć, bo nie wiem, czy wiecie, auta się też psują tak same z siebie, bo to są rzeczy i one po prostu się rozlatują przez samo używanie. Myślę, że każdy to wie. To trochę tak jakby mieć zarzuty do Boga, że nie wiem, w zimie mi nie rośnie na polu, że w zimie mi na polu nie rosną pomidory. No nie rosną ci pomidory, bo jest zima. Więc są różne możliwości. Może to szatan, może to Bóg, a może po prostu tak jest. Czy można w jakiś sposób właściwie to odczytać? I wiecie, myślę, że jest więcej takich różnych sytuacji, kiedy musimy niejako rozważyć, jak jest. I myślę, że jednym z takich przypadków, z którymi się też często spotykam, to jest to, kiedy ktoś mówi, że odczuwa w duchu, że ma coś zrobić. I wiecie, ja też czasem odczuwam w duchu, że mam coś zrobić. Też mi się to zdarza. Ale wiecie, zastanawiam się, bo wiem, że takie odczucia są czasem niebezpieczne, albo można by było powiedzieć zwodnicze. W Księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, czytam werset 9. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Podstępne jest serce i bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Boże Słowo, taki wniosek tu układa, że nasze odczucia, nasze emocje nie zawsze mogą być słuszne i właściwe, ponieważ możemy się pomylić. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby grać w kości z Bogiem takimi odczuciami. Bo wiecie, to jest trochę taka gra. Ty coś odczuwasz i na tej podstawie oceniasz, że powinieneś zrobić tak albo inaczej. A możesz się przecież pomylić. Czy to nie jest niebezpieczne? Chciałbym przeczytać fragmenty, które właśnie dużo nam o tym w Nowym Testamencie mówią. W drugim rozdziale, przepraszam, w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale. Przeczytam 20 i 21 werset. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Jeszcze przeczytam od razu drugi. Drugi jest zapisany w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, od 13 do 15. Czyli to jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 13 do 15. Aha. Tu apostoł Paweł odnosi się do ludzi, którzy, jakby po to powiedzieć, z niewłaściwych powódek wykonywali służbę Bożą i pisze tu tak. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Myślę, że wszyscy o tym, bracia i siostry, dobrze wiemy, że szatan nie siedzi gdzieś tam i po prostu nie czeka, aż go spotka kara, ale w sposób aktywny próbuje nam przeciwdziałać i próbuje nas zwodzić w jakiś sposób. Czy właśnie w różnych sytuacjach nie próbuje on grać na naszych emocjach, aby nas do czegoś przekonać i to do czegoś, co może na pierwszy rzut oka wydaje się Boże? Przyniosłem sobie dzisiaj taką książkę, którą kiedyś dostałem i ja na początku jej nie przeczytałem, bo mi się strasznie nie podobał jej tytuł. Ona się nazywa Boży Generałowie. Natomiast bardziej mi się podoba jej podtytuł, czyli Sukcesy i porażki. Bracia i siostry, ta książka nie jest pełna tylko tego, jak to różni ludzie odebrali od Pana jakieś powołanie i uczynili różne cudowne rzeczy, ale jest też o tym, jak ci ludzie coś źle odebrali i uczynili różne złe rzeczy. I niektórzy z nich się jakoś z tego nawrócili, ale niektórzy z nich nie. I ta książka o tym mówi. Jest tutaj chyba, tak z tego co policzyłem, z 11 takich świadectw, nie przeczytałem ich wszystkich, ale powiem wam, że w niektórych przypadkach widzimy po prostu, jak ci ludzie byli przekonani tego, co Bóg do nich mówi, przekonani, że to jest od Boga, ale widzimy później te efekty, które w niektórych przypadkach są takie dość poważne, dość poważnie negatywne. Nie będę cytował jakichś przykładów, bo książka jest taka rozległa i musiałbym tu po prostu pół kazania czytać jeden przykład, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć, że można się pomylić, to ja chętnie pożyczę tę książkę, można sobie przeczytać. Czy można w takim razie odczuć właściwie to, co mówi Duch Święty? No bo cały czas mówimy o tym, że można odczuć niewłaściwie. Odczuć niewłaściwie, doświadczenie można niewłaściwie zinterpretować. Nie wiem, czy wiecie, ja w swoim życiu napisałem pracę licencjacką na temat świadectw w literaturze chrześcijańskiej. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale jednym z rozdziałów dotyczących mojej książki było to, że świadectwa nie zawsze mówią o tym, jak naprawdę jest. I wczoraj mieliśmy grupkę u wujka Marka Kominka i gdzieś tam podczas grupki rozmawialiśmy o ludziach, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I podczas tej rozmowy wywiązała się trochę ludzie podali różne przykłady i padały przykłady ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i po tym, jak się obudzili, to mieli w jakimś sensie za złe, że ktoś ich ściągnął z powrotem, że oni by już chcieli być po drugiej stronie, że oni są niezadowoleni. A z kolei też ktoś podawał świadectwa ludzi, którzy też przeżyli śmierć kliniczną i chcieli wrócić. Chcieli tutaj być. I wiecie, powstaje takie pytanie, no to ten ma świadectwo, wyjdzie w kościele, powie takie świadectwo, ten wyjdzie, powie takie świadectwo, no to teraz to jest jakiś porządek w tym, to ktoś tu ma rację, ktoś tu nie ma racji. Jak do teraz tego coś przyłożyć? I wiecie, tak zastanawiałem się nad tym trochę i przypomniało mi się, że pewien człowiek z Biblii też miał wizję nieba, takie widzenie bardzo poważne, a jest tą osobą apostoł Paweł. I w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, przeczytam pierwsze 4 wersety, trochę o tej wizji napisał. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. Toteż przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Oczywiście to jest taka polemika, apostoł Paweł mówi tutaj o sobie, ale czytamy, że apostoł Paweł też miał takie doświadczenie. No i teraz pada pytanie, no to ten apostoł Paweł właśnie chciał się już po prostu jak najszybciej przejść na tamtą stronę, czy może właśnie Czy może właśnie nie? Czy może właśnie chciał jak najdłużej tu być? I słuchajcie, no to też jest odpowiedź w Bożym Słowie. W liście do Filipian, w 1 rozdziale, od 21 do 26 wersetu, apostoł Paweł pisze tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Czyli obie opcje. Prawda? Mamy tutaj sytuację, w której apostoł Paweł wręcz ma takie rozterki. Przypomina mi się, że pastor Janusz miał kiedyś kazanie na temat tego fragmentu i czytał taki komentarz, którym ten komentator napisał: perspektywy na przyszłość są zachęcające. Czy tu pozostanę, czy odejdę, to będzie dobrze. Tak więc, jak patrzę na takie różne świadectwa, na takie różne sytuacje, to widzę, że mogę się do czegoś odnieść, co mi w pewien sposób potrafi określić, co jest Boże, a co nie. I tym czymś jest Boże Słowo właśnie. Tym czymś właśnie jest Boże Słowo. Nie musisz grać z Bogiem w kości, masz Boże Słowo. I Boże Słowo odpowiada na wszystkie pytania dotyczące tego, czy to, co się dzieje w naszym życiu i czy to, co odczuwamy, jest zgodne z tym, co mówi Bóg, czy wręcz przeciwnie. Tutaj nie chodzi tylko o jakieś pojedyncze wersety, bo ja tu przytoczyłem jakieś pojedyncze wersety, ale chodzi o całą istotę Bożego Słowa. I wiecie, jeśli chodzi o te odczucia, to myślę, że jest taki bardzo ciekawy fragment w Dziejach Apostolskich, gdzie też doszło do pewnej poważnej sytuacji, nawet byśmy może powiedzieli poważnego takiego przejawu Ducha Świętego. I zobaczmy, co w tej sytuacji zrobili apostołowie. Chodzi o sytuację, kiedy Piotr głosił poganom i oni zaczęli mówić językami. A w następstwie tego mamy, taki tu jest przypis, Sobór Apostołów w Jerozolimie. I przeczytam wiersze z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, 6 do 21. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby te sprawy rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. Nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków, dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, przez bałwany, od nierządu, od tego, co zdławiony i od krwi. Może do tego miejsca. Czyli wydarzyły się cudowne znaki i cuda, ale i tak postanowiono się spotkać i tą sprawę rozważyć. I nie wiem, czy widzicie, że tym takim czołowym argumentem tego rozważenia są właśnie te pisma, czyli Boże Słowo. To właśnie do tego się zwracają ostatecznie apostołowie i to na tej podstawie uznają, jak później piszą, my i Duch Święty postanowiliśmy. Czy kiedy ja mam różne odczucia w swoim życiu, czy weryfikuję je z Bożym Słowem? Czy zastanawiam się, czy to, co odczuwam, czy to faktycznie mówi Bóg? Czy to nie jest tylko jakieś moje odczucie? Czy próbuję to przeanalizować? Czy próbuję zobaczyć, czy może Boże Słowo mówi w ten sposób? Dobrze jest, myślę, mieć wątpliwości co do swoich odczuć i czasem je zweryfikować z Bożym Słowem. Ale tak już zawracając do początku, to co z tymi doświadczeniami? Bo też to poruszyłem, że są doświadczenia, no i można się zastanawiać, czy to Bóg daje te doświadczenia, czy to szatan daje te doświadczenia, jak to w końcu jest. I tak generalnie powiem, skorzystam sobie dzisiaj z Biblii pastora Zaręby, ażeby coś przeczytać w trochę innym tłumaczeniu, ale myślę, że tłumaczenie pastora Zaręby jest już dość znane. I chciałbym przeczytać dwa fragmenty, bo myślę, że mogą być takie osoby, które by powiedziały, że Bóg nie daje doświadczeń, że to nie Bóg, że to wszystko szatan i mógłby tak ktoś powiedzieć. I chciałbym przeczytać jeden werset z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału, z 13 wersetu. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wyjście, abyście mogli ją znieść. Tutaj próba, doświadczenie, to jest właściwie to samo słowo. U nas jest użyte słowo kuszenie, ale to jest takie średnie tłumaczenie, dlatego skupiłem się tutaj na słowie doświadczenie, ono, czy próba, ono tak, myślę, lepiej to oddaje. No, z drugiej strony, jeśli mamy jakichś ludzi, którzy mogliby powiedzieć, że Bóg nie daje doświadczeń, to pewnie znajdą się też siłą rzeczy z drugiej strony ludzie, którzy powiedzą, że Bóg daje doświadczenia. I tu też chciałbym przeczytać jakiś werset z listu Jakuba. Pierwszego rozdziału i przeczytam od 12 do 17 wersetu. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez Boga nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzi z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. To czasem tak posłużyłem się tu Bożym Słowem, żeby tak obrazowo mówiąc podziubać. Boże Słowo też nas musi czasem trochę podziubać, tak uważam. Jeśli uważasz, że Bóg nie daje doświadczeń, no to coś musisz zrobić z 1 Koryntian 10:13. Musisz rozważyć to Słowo i się zastanowić, co ono mówi do twojego życia, o czym ono mówi. A jeśli uważasz, że Bóg daje doświadczenia, to musisz otworzyć list Jakuba 1 rozdział i się zastanowić, co mówi to Słowo od 12 do 17 wersetu. Generalnie celem kazania powinno być odpowiadanie na pytania, ale ja zawsze muszę wymyślić coś nowatorskiego, więc dzisiaj na kazaniu zadam pytanie. Zastanów się w swoim domu. Jeżeli uważasz, że Bóg daje doświadczenia, to co zrobisz z tym wersetem? Jeśli uważasz, że nie daje, to co zrobisz z tym wersetem? Coś musisz z tym zrobić. Nie możesz tego tak zostawić. Bo wiecie, to, czy będziesz uważał, że Bóg daje doświadczenia, czy nie daje, będzie miało jakiś wpływ na twoje życie. Będzie miał jakiś wpływ, jak będziesz podchodził do różnych sytuacji w życiu. Więc to ma jakieś znaczenie. Bardzo mi się podoba werset, który pastor Janusz przeczytał na samym początku i myślę, że jeszcze go przeczytam jeszcze raz. To jest list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 14 werset. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czy mamy te władze poznawcze do rozróżniania dobrego i złego, do rozróżniania dobrych i złych doświadczeń, do rozróżniania dobrych i złych odczuć, do rozróżniania dobrych i złych świadectw? Do tego właśnie nam jest potrzebne Boże Słowo, abyśmy w życiu codziennym mogli rozróżnić te rzeczy. Nie chodzi tylko, tak jak już było mówione, o znajomość jakichś wersetów, ale o znajomość całej istoty tego Słowa Bożego. I tak, myśląc o tym, bracia i siostry, oczywiście nie jest niczym złym od czasu do czasu się pomylić. Bo jakbyśmy w ogóle się nie mylili, no to już byśmy chyba na tej ziemi nie byli, albo może właśnie byśmy byli i mieli pełne ręce roboty. Ale z racji tego, że się nam błędy zdarzają, to nie warto się oskarżać, ale szukać właśnie tego poznawania Bożego Słowa, abyśmy coraz częściej mogli tych błędów nie popełniać i abyśmy wiedzieli, co pochodzi od Boga, a co nie. I nie będziemy mieli dzisiaj uwielbienia na koniec, więc pomodlę się. Proszę, jeśli chcecie, to możecie powstać. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ono nas prowadzi, że ono nam pokazuje, jaki Ty jesteś, że ono nas uczy, co jest od Ciebie, a co nie jest, Panie. Tak Cię proszę, abyśmy nie byli skorzy do osądu, Panie, jakichś sytuacji, które są w naszym życiu, czy może w życiu innych ludzi, ale abyśmy, Panie, rozważali Twoje słowo, abyśmy mogli poznać, Panie, co pochodzi od Ciebie, abyśmy mogli poznać tą doskonałą drogę i po prostu nie popełniać tych błędów w osądzie, Panie. Dzięki Ci za Twoje słowo. Amen.